Ekscelencje księża biskupi, czcigodni kapłani wszystkich stopni godności, tak licznie zebrani na tej uroczystości pogrzebowej, drogie siostry zakonne i wszystkie osoby życia konsekrowanego, bracia i siostry, parafianie tej parafii Matki Bożej Zwycięskiej, ale również wszyscy zgromadzeni przez środki społecznego przekazu nasze katolickie, którzy uczestniczą na odległość w naszej modlitwie, a więc przed ekranami telewizji Trwam, telewizji Salve, również radiosłuchacze Radia Maryja i Radia Warszawa. Niech ta wielka rzesza modlących się będzie najlepszym dowodem naszego przywiązania do osoby świętej pamięci zmarłego i jednocześnie niech będzie z naszej strony wkładem w jego szczęście wieczne, którego oczekiwał i którego doznaje. Któż zdołał utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić, żelaznym rylcem, diamentem na skalę je wyryć na wieki. To są słowa starożytnego Hioba, człowieka, który przemawiał z głębi cierpienia, który doznał tajemnicy egzystencji ludzkiej, rozpiętej między właśnie śmiercią i zmartwychwstaniem. I w te słowa mógł się wpisać w sposób bardzo adekwatny i stosowny świętej pamięci ksiądz prałat Edward. Gdy długa, bolesna choroba, wydawało się śmiertelna, go powaliła i gdy przez długi czas, tygodnie trwał na granicy życia i śmierci. Bóg mu życie przywrócił, można powiedzieć, że był w jakiś sposób na skraju doświadczenia ewangelicznego Łazarza. Powrócił do życia i mógł powiedzieć również za Hiobem: wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Ta jego umęczone ciało, które w tej chwili już będzie stawać się prochem, zostanie zrekonstruowane w wymiarze zmartwychwstania. I jak Hiob mówił, płotem me szczątki, skórą odzieje, oczyma ciała będę widział Boga, to właśnie ja go zobaczę. On już go widzi. Dlatego, że o ile ciało ludzkie jest jak trawa polna, jak kwiat polny, który zakwita, później więdnie, usycha i ginie, tak też ludzka dusza, czyli ludzka świadomość jest nieśmiertelna, bo duch nieśmiertelności został dany każdemu człowiekowi. A więc głównym też uczestnikiem naszej modlitwy jest On, który w sposób duchowy, ale rzeczywisty jest wśród nas obecny. Bracia i siostry, przypominamy sobie jego sylwetkę. Człowieka, który łączył w sobie pełne godności cechy sarmackie i senatorskie, można powiedzieć, a jednocześnie miał ogromne poczucie wartości kapłaństwa, godnego kapłaństwa i jako godny kapłan tak się okazywał w różnych sytuacjach, w różnych momentach jego życia, tak często wymagających od niego mobilizacji wszystkich jego zdolności i sił. I trudno w krótkiej homilii pogrzebowej wyliczyć wszystkie jego zasługi i wszystkie jego dokonania, bo przecież za jego osobą idą i świadczą o nim czyny, których dokonał. Fakt, że na tym pogrzebie, na tej mszy świętej pogrzebowej jest tak wielka rzesza ludzi, świadczy o tym, jak bardzo owocne było życie kapłańskie księdza prałata. Na pewno wyniósł bardzo wiele ze swojego domu rodzinnego i ze swojej ziemi łomżyńskiej, która jest ziemią przesiągniętą Ewangelią i która jest ziemią wydającą ludzi bardzo serdecznych, bardzo życzliwych, bardzo innym oddanych. To był jego wkład, jego wiano, można powiedzieć, w kapłaństwo, które otrzymał z rąk księdza kardynała Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego w 1965 roku. Nabywał doświadczenia kapłańskiego jako wikary najpierw i wszędzie zostawił bardzo mocny ślad, rozpoznawalny ślad swojej posługi kapłańskiej, gdzie miłość Boga i bliźniego była jego głównym hasłem i orientacją życiową. Wszystko dać w służbie kapłańskiej. Doświadczyli tego parafianie w Kołbieli, doświadczyli jeszcze wówczas, gdy był młodym wikarem, tutaj u Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie, u Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze. Później rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu, a mianowicie budowniczego kościołów. I wybudował kościół w Górkach Kampinoskich, gdzie służył jako administrator. Krótki pobyt w parafii Warszawa Pyry, proboszcz w Jabłonnej i wreszcie od 1993 roku proboszcz znów Matki Bożej Zwycięskiej, która właściwie naznaczyła końcową fazę i tak długą fazę jego życia. On miał świadomość, że tytuł Matki Bożej Zwycięskiej jest tak bardzo potrzebny nam, którzy często wiktorii nie przeżywali. Ale wiktoria cudu nad Wisłą spowodowała, że powstały pomniki tego cudu, wśród nich właśnie ten kościół, w którym w tej chwili odprawiamy mszę świętą, w której był proboszczem i w której promieniował swoim kapłaństwem i posługą, jak również tworzył dzieła takie jak orkiestra i chór Wiktoria, która była jego dumą i który to chór i Wiktoria dzisiaj stanowi oprawę muzyczną na najwyższym poziomie jego pogrzebu. W dość długim okresie ukazał swoje talenty organizacyjne i znajomość sztuki budowania, kiedy był sekretarzem w archidiecezji warszawskiej do spraw Komisji do Spraw Budowy Kościołów, kiedy był dyrektorem Domu Księży Emerytów i w tym samym czasie referentem Wydziału Gospodarczo-Budowlanego Kurii Metropolitalnej. Zasłużył sobie w związku z tym, na tym wielkim doświadczeniem, na to, by być duszpasterzem środowisk pracy. Bo wiedział, że modlitwą i pracą budujemy nasz kraj. Wiedział, że modlitwą i pracą budujemy siebie jako świątynie Boże, jako te świątynie zwycięskie, które mają tak silną osobowość, tak silną motywację, że jesteśmy zwycięzcy wobec grzechu, wobec śmierci, wobec wszystkiego, co człowieka poniża i umniejsza. On o tym wiedział i dlatego pełen pewności kapłańskiej swojego posłannictwa mógł rzeczywiście oddziaływać na wiele środowisk. Nie wolno pominąć tego faktu, że tutaj w Rembertowie najpierw jako wikariusz znajdował się w centrum dowodzenia, kształcenia kadr oficerskich Wojska Polskiego, które wówczas było ludowe. On wszystko robił, żeby to wojsko było polskie, patriotyczne, bo taka cecha jego osobowości, właśnie zdrowego patriotyzmu, miłości ojczyzny własnej, ale ojczyzny, która jest przepojona Ewangelią, która ma taki silny rys maryjny. To była jego duchowość. Tą duchowością żył, tą duchowością się dzielił. I tylko środowiska wojskowe mogą wiedzieć, ile mu zawdzięczają. Ile było nawróceń, ile było odnalezień się na drodze życiowej, jak wiele mu zawdzięczają, jak wiele od niego otrzymali. Jednocześnie był człowiekiem pomagającym dyskretnie. Bardzo wielu ludziom pomagał w sposób duchowy i materialny. Pomagał rodzinom, pomagał ludziom biednym, zagubionym. Pomagał kapłanom. To było też bardzo ważne. I ta jego hojność, działanie larga manu, szerokim gestem, była czymś, co przypomina właśnie hojność, czodrobliwość Boga samego. Bo właśnie modlitwa, zakorzenienie w tej tajemnicy naszego odkupienia, która jest tajemnicą Chrystusa, powodowały, że utożsamiał się do Jezusa Chrystusa, do czego zresztą był powołany. Wszystkie odznaczenia, które otrzymywał i tytuły, to był właściwie dodatek do jego życia. On był ich świadomy, cieszył się z nich, ale wiedział, że istota jest gdzie indziej. Istota jest w miłości i wierności Bogu i człowiekowi. Takiego kapłana dzisiaj żegnamy i odczytujemy jego życie właśnie w perspektywie nauki Słowa Bożego, która do nas trafia, bo przecież gdy śpiewamy Pan moim światłem, zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Charakteryzuje jego postawę niezłomną, jego postawę odważną, jego postawę zdecydowaną, gdzie nie wahał się podejmować najcięższych wyzwań i pokonywać największe przeszkody. I dalej wiedział, że mimo jego opadających sił, jego duch jest ciągle mocny, bo przecież ten człowiek wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. I widać było, że nawet po tej ciężkiej chorobie, gdy niejako powrócił do życia, nie tracił nic ze swych ani przekonań, ani postaw, ani działań, ani odwagi i tej pogłębionej duchowości kapłańskiej, która została jeszcze oczyszczona przez cierpienie, jakiemu podlegał. Jak wiele osób do siebie przyciągał, świadczy o tym, że ilekroć odwiedzało się go w szpitalu, czy w szpitalu praskim, czy w szpitalu na Czerniakowskim, czy w domu rehabilitacyjnym w Konstancinie, tam zawsze ktoś u niego był. Dziesiątki przychodziło kapłanów, przychodziło bardzo wielu biskupów, właśnie żeby z nim być w takim trudnym momencie, ale jednocześnie się umocnić sposobem, w jakim on przeżywał te choroby, które go powaliły. Bo przecież uczył nas, jak żyć w każdej sytuacji życiowej, nie tylko tych momentów dla człowieka miłych i przyjemnych, ale również gdy jego własne ciało zaczyna być źródłem cierpienia i być może trwogi o przyszłość. I czeka go, już zamieszkuje dom nie ręką uczyniony, lecz wieczny, trwały w niebie. On budowniczy, on, który nadzorował budownictwo sakralne w archidiecezji, on teraz widzi, czym jest dom Boży, na czym stoi. Właśnie stoi na tych wartościach, które nigdy nie przemijają. Jest to dom trwały na wieki, do którego nas Jezus Chrystus zaprasza. I mówi, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Co to znaczy? Że Bóg Nie chce nas widzieć jako ludzi sztampowych, pochodzących z jednej sztancy. On chce nas widzieć w całym bogactwie naszego uposażenia, a więc wszystkich darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy od Boga, które tam mają znaleźć swoją pełnię. Tam jest też element, który jest podkreślany przez ojców Kościoła i przez świętych, jest element spotkania ludzi, którzy nas poprzedzili, a więc własnych rodziców, przyjaciół, wychowawców, wszystkich, których na drodze naszego życia spotkaliśmy, naszych dobrodziejów, ludzi, którym wiele zawdzięczamy, którzy byli dla nas wzorem i modelem. Tam ich odnajdujemy i to jest wielka radość. Życie wieczne jest radością. Życie wieczne jest pełnią życia. Życie wieczne jest życiem w Bogu. A więc, drodzy bracia i siostry, niech będzie również i dla nas tą dewizą życia, co było i dla Niego. W każdej sytuacji zwyciężaj. Zwyciężaj zło dobrem. To są słowa świętego Pawła powtarzane przez przyjaciela księdza Edwarda, błogosławionego Jerzego Popiełuszkę. To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. On też poszedł przygotować nam drogę i przygotować mieszkanie. Być może jest to mieszkanie wielopokojowe i wielu z nas chciałoby z nim zamieszkać. A zatem pełni nadziei, pełni ufności idziemy tam, gdzie Bóg nas prowadzi. Znamy drogę. Tomasz o tę drogę zapytał i Jezus dał mu drogowskazy tej drogi. To jest mianowicie prawda, to jest mianowicie szczęście wieczne. Z tej prawdy wynikające to jest również życie w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Niech ten Kościół, który On upiększył, o który tak się bardzo starał, niech będzie również przypomnieniem tego mieszkania Bożego, gdzie Bóg jest z nami, gdzie Jezus Chrystus nas nigdy nie opuszcza i przeprowadza nas przez bramę śmierci do pełni życia. Pogrzeb sługi wiernego nie jest motywem do smutku. Owszem, przeżywamy pewien brak. Przeżywamy brak jego postaci, przeżywamy brak jego inspiracji, ale przecież w płaszczyźnie duchowej on nas nie opuszcza. Mamy nowego orędownika, który nas zna. I to jest wskazanie, by za jego wstawiennictwem u Boga otrzymać również te dary, które on otrzymał i których był pełen. Niech nasze dary osobiste i charyzmaty realizują się, idąc tą samą drogą, którą on szedł. Będziemy śpiewać dzisiaj również i ten refren, tak bardzo wpadający w ucho, w krainie życia ujrzę dobroć Boga. Amen.